Pan Maciej Kopeć, wiceminister edukacji, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Rząd chce ratować egzaminy. Wiemy o tym, że ministerstwo zrobi wszystko, żeby egzaminy się odbyły. Jak wygląda sytuacja związana z jutrzejszym egzaminem gimnazjalnym i tym dla ósmych klas w poniedziałek?
Chciałem przede wszystkim podkreślić, że egzaminy są jednym z kluczowych elementów systemu edukacji w Polsce. Że z jednej strony one pełnią funkcję rekrutacyjną, czyli inaczej mówiąc, połowa punktów, które są przy rekrutacji, wynikają właśnie z wyniku egzaminu. I po drugie są konieczne do tego, aby ukończyć szkołę. Równocześnie stanowią kluczowy element po prostu diagnostyczny. I każde działanie, które może tym systemem zachwiać, po prostu ma nieobliczalne konsekwencje dla całego systemu edukacji. Stąd oczywiście ta troska o przeprowadzenie egzaminów, stąd zmiana przepisów, która pozwala na to, aby zespoły nadzorujące egzamin były bardziej elastyczne. Dalej to także stworzenie przy każdym kuratorium takiego banku chętnych wolontariuszy, tych osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, aby uczestniczyć w pracy zespołów nadzorujących.
Co pan może powiedzieć rodzicom dzisiaj? Egzaminy się odbędą?
Egzaminy muszą się odbyć, bo po prostu tak regulują to przepisy, czyli zgodnie z ustawą o systemie oświaty mamy wyznaczony termin egzaminów, czyli kwietniowy dla egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalisty i dalej majowy dla matury. To wynika po prostu z konieczności sprawdzenia milionów prac, dlatego że te egzaminy idą jeden po drugim.
Ale jak wiemy, prawie połowa szkół strajkuje. Czy w tych strajkujących też one się odbędą? Mamy tę pewność?
Trzeba pamiętać, że oczywiście wśród tych strajkujących szkół i placówek są także szkoły ponadgimnazjalne i przedszkola, czyli inaczej mówiąc, to tak nie wygląda,
no żeby z kolei,
ten zasięg był aż tak duży. Natomiast oczywiście jest prawdą, że zakładamy, że po prostu i tak nauczyciele zostaną przy swoich uczniach. Ja po prostu jestem o tym głęboko przekonany, że uczniowie nie zostaną zostawieni i po prostu niezależnie od tego, czy nawet w danej szkole będzie strajk, egzamin zostanie przeprowadzony.
Kilka chwil temu rozmawialiśmy z przewodniczącą Wielkopolskiej Solidarności i ona powiedziała zupełnie co innego. Powiedziała, że w takiej sytuacji, kiedy jest strajk, egzaminy odbędą się pewnie w późniejszym terminie.
Znaczy, ja się bardzo dziwię wypowiedziom nauczycieli, a zwłaszcza tych, którzy pełnią różnego rodzaju funkcje, bo inni sobie doskonale z tego zdawać sprawę, jak wygląda system egzaminacyjny. Po prostu, jeżeli mamy przystępujących do egzaminów milion uczniów, a każdy pisze kilka egzaminów, to sprawdzenie milionów prac nie da się tego zrobić w ciągu kilku dni. Dlatego egzamin jest w kwietniu, po to, żeby w czerwcu uczniowie mogli po prostu otrzymać zaświadczenie. Czyli inaczej mówiąc, ja naprawdę bardzo apeluję, żeby na to spojrzeć jakby z punktu widzenia całego systemu, a przede wszystkim przyszłości ucznia.
I stresu to, tych dzieci.
Już nawet nie mówimy o tym stresie uczniów i rodziców, tylko jakby też o dalszych konsekwencjach tego, jakie może przynieść zachwianie systemu egzaminacyjnego.
Główny skutek tego zachwiania jaki będzie?
Po prostu jest to element konieczny do ukończenia szkoły, jeszcze raz powtórzę, do rekrutacji. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli chcemy naprawdę zrobić ogromną krzywdę uczniom, to właśnie akurat w tym bardzo newralgicznym punkcie.
Okręgowe komisje egzaminacyjne są gotowe, zapewnia Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ale decyzji o tym, co będzie ze szkołami, w których do egzaminów jednak nie dojdzie, chyba jest taka decyzja?
Proszę spojrzeć na to tak. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje materiały, okręgowe komisje odpowiadają za przeprowadzenie egzaminów i sprawdzenie później prac egzaminacyjnych. Natomiast na terenie szkoły odpowiada za to dyrektor szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Czyli inaczej mówiąc, dyrektor powinien zadbać o to, żeby skompletować skład zespołu nadzorującego.
A jak nie zadba?
To jest jego ustawowy obowiązek i po to zostało zmienione rozporządzenie, które dotyczy przeprowadzania egzaminów, żeby mógł skorzystać z takiej możliwości także powołania nauczycieli czy osób o kwalifikacjach pedagogicznych spoza szkoły i dlatego zostały też utworzone specjalne banki chętnych przy każdym kuratorium oświaty.
Ale załóżmy, że dochodzi do takiej sytuacji, tak, że dyrektorzy nie powołują, egzaminy się nie odbywają. Co wtedy ma mają robić rodzice, co wtedy mają robić uczniowie.
Zakładam, że te egzaminy się odbędą, natomiast każdy przypadek, jeżeli mówi przepis, wyraźnie mówi o przypadkach losowych. Czyli inaczej mówiąc, każdy tutaj przypadek jest przypadkiem indywidualnym, jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym.
Mówi pan o tym rozporządzeniu, które wydała minister Zalewska właśnie, by te egzaminy przeprowadzić. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne zastrzeżenia co do tego rozporządzenia. Mówi on o tym, że nieznany jest sposób wynagradzania członków zespołów nadzorujących, ani ich forma zatrudnienia. Co pan odpowie na to?
Znaczy, Rzecznik Praw powtarza tylko argumenty Związku Nauczycielstwa Polskiego. Te argumenty są po prostu znane od bardzo wielu lat i można powiedzieć, jakby argumentowane przy każdym ministrze edukacji, który nowelizuje to rozporządzenie. Dlatego, że jeden z głównych, nazwijmy to w cudzysłowie, zarzutów ZNP dotyczy obecności nauczyciela z innej szkoły w składzie zespołu nadzorującego. I tak jest od zawsze. Czyli inaczej mówiąc, chodzi o to, w jaki sposób dyrektor innej szkoły ma nadzór nad nauczycielem z innej szkoły, który został oddelegowany do egzaminu. Natomiast ta sytuacja jest regulowana rozporządzeniami od wielu lat i równocześnie...
To skąd takie zaniepokojenie u pana Bodnara?
Druga rzecz dotyczy oczywiście osób o kwalifikacjach pedagogicznych, dlatego że tu mówimy o zatrudnieniu osoby do przeprowadzenia tak naprawdę tylko jednej czynności, to znaczy nadzorowania egzaminu. I tutaj forma zatrudnienia może być po prostu różna. Może to być na przykład umowa w postaci wolontariatu, czyli inaczej mówiąc, kuratorzy zbierają takie chętne osoby, które posiadają kwalifikacje emerytowanych nauczycieli, którzy po prostu chcieliby uczestniczyć w tym egzaminie. Natomiast proszę zauważyć, że zadaniem zespołu nadzorującego jest zadbanie o to, aby uczeń po prostu w sposób samodzielny przeprowadził egzamin i do kilku bardzo prostych czynności.
Czyli te zarzuty Adama Bodnara uważa pan za bezzasadne?
Ta kwestia była przedmiotem posiedzenia odrębnego Sejmowej Komisji Edukacji. Te wszystkie wątpliwości, które zgłosiło ZNP, były wyjaśniane przez Departament Prawny Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym wicedyrektora tego departamentu, który, można powiedzieć, zajmuje się kartą nauczyciela od zawsze.
W Polsce jest obecnie 600 tysięcy nauczycieli, tak się mniej więcej porównuje.
Zatrudnionych na kartę nauczyciela, w sumie ponad 700 tysięcy.
Ponad 700 tysięcy. Panie ministrze, ile osób z tych ponad 700 tysięcy zarabia poniżej 2 tysięcy, ilu zarabia powyżej 2 tysięcy, ilu powyżej 3 tysięcy? Takie proste, najprostsze liczby.
Te pytania, które się wydają proste, są jednymi z najbardziej skomplikowanych w Polsce, dlatego że pensje nauczyciela są wyliczane w bardzo skomplikowany sposób i kształtowane przez różne podmioty. Czyli inaczej mówiąc, minimalne stawki określa minister edukacji, natomiast dodatki określają samorządy.
No ale to ministerstwo pewnie ma takie dane.
Znaczy, po podwyżce, która jest planowana od września, pensja nauczyciela stażysty, których jest 4%. Jeżeli chodzi o minimalną stawkę, będzie wynosić 2780 zł.
Brutto.
Brutto, natomiast nauczyciela dyplomowanego 3815. Tylko trzeba pamiętać,
że... A ile jest tych dyplomowanych?
60%. Trzeba pamiętać, że...
Czyli 60% z 600
tysięcy. Nie, to znaczy nie, proszę pamiętać, że nauczyciel dyplomowany, minimalna stawka to jest 60% jego wynagrodzenia. Resztę stanowią dodatki i tak naprawdę w tak zwanej średniej to jest ponad 6 tysięcy. Tyle, co profesor na uczelni.
Czyli prawie 400 tysięcy nauczycieli zarabia prawie 4 tysiące brutto, tak?
Naprawdę oni nie zarabiają tyle, dlatego że, jak powiedziałem, to jest tylko część ich wynagrodzenia.
Ustalana przez ministerstwo.
Przez ministerstwo. Natomiast jedna rzecz, którą od razu nauczyciel dostanie w cudzysłowie za darmo, to jest staż pracy. Dla nauczyciela dyplomowanego zwykle to jest 20 lat. Czyli może pani redaktor od razu doliczyć 20% do tych 3800. Kolejnym elementem tej średniej jest 13, czyli wielkość wynagrodzenia zasadniczego.
A ile średnio dostaje się od samorządów? Jak to wygląda?
Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o nauczyciela dyplomowanego, to jego wynagrodzenie zasadnicze to jest 60% wynagrodzenia, resztę stanowią różnego rodzaju dodatki i elementy. Przy czym te trzy składniki, które są kluczowe dla tej pozostałej części, to jest, tak jak powiedziałem, to jest staż pracy, czyli wynagrodzenie tutaj się zwiększa tak o liczbę lat pracy, maksymalnie do 20. Następnym elementem jest trzynastka, czyli trzynasta pensja, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne i kolejnym nadgodziny.
Dobrze, czyli taki
Natomiast te dodatki kształtowane przez samorząd stanowią tak naprawdę mniejszą część tego wynagrodzenia.
Nauczyciel, który pracuje 10 lat, ile średnio zarabia w Polsce?
Nauczyciel, który pracuje 10 lat, czyli mniej więcej nauczyciel mianowany, jego zasadnicze wynagrodzenie to jest, będzie wynosić od 1 września 3248 zł. I trzeba pamiętać, że to jest tylko część wynagrodzenia, dlatego że zwiększają te wynagrodzenie nadgodziny i staż pracy, czyli trzeba zwiększyć o 10%, plus różnego rodzaju dodatki. I proszę zauważyć, że to, co żeśmy zaproponowali, to jest dodatek 300 zł dla wychowawcy. Z tych 600 tysięcy nauczycieli, 280 tysięcy jest wychowawcami.
A jak pan się odnosi do tego rozłamu w Solidarności? Do tych...
Ja nie widzę rozłamu w Solidarności. No nie chcę się odnosić do tego, co się dzieje wewnątrz Solidarności. Ja się bardzo cieszę, że Związek Zawodowy Solidarność podpisał je porozumienie.
Ale
takie porozumienie.
Mimo ogólnego kierunku, żeby nie strajkować, nauczyciele Solidarności mimo to strajkują.
Trudno mi jest powiedzieć, strajkują. Ja dzisiaj odbierałem na przykład i wczoraj SMS-y od nauczycieli Solidarności ode mnie ze Szczecina, którzy po prostu mówią o tym, że oni nie będą strajkować i będą starali się wspierać przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych.
Dziś rozmawialiśmy właśnie z Wielkopolską, tam Solidarność strajkuje, mimo tego ogólnego kierunku, żeby nie strajkować. Co z podwyżkami dla nauczycieli, które też pan obiecywał? To była rozmowa z Rafałem Trzaskowskim pod koniec stycznia w Polsat News. Była decyzja, żeby wprowadzić te podwyżki od tego miesiąca, czyli od stycznia, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego poprosił o chwilę zwłoki. Jak pan skomentuje to, że ZNP nie chciał podwyżek już od stycznia, tylko czekał?
Znaczy, jeden oczywiście element zapewne możemy powiedzieć, że jakby chodziło o pewne nastroje. Z drugiej strony jakby ta sprawa jest bardzo skomplikowana, tak jak nauczycielskie pensje. To znaczy, sposób, w jaki pan prezydent Warszawy chciał je wprowadzać kompletnie bez mojej, jakby z tej wiedzy, którą posiadam, zachwiałby systemem awansu nauczycielskiego, dlatego że zależnie od stopnia awansu nauczyciele otrzymują różne wynagrodzenie. I teraz chcąc podnieść pensję nauczycielowi stażyście, automatycznie musimy podnieść wynagrodzenie innym nauczycielom w innych grupach awansu. Gdyby podnieść tylko nauczycielowi stażyście, wtedy jego pensja byłaby większa niż nauczyciela o znacznie wyższym stopniu awansu zawodowego. Jak powiedziałem, to tworzy bardzo skomplikowaną sytuację i wymaga po prostu gruntownej zmiany, co zresztą rząd związkom zawodowym zaproponował.
Jak pan widzi dalsze dogadywanie się, czy dalsze rozmowy z innymi związkami? Bo jak na razie przez ten tydzień takich intensywnych rozmów nie udało się.
Znaczy, do dialogu potrzebne są dwie strony i chociażby element dobrej woli. Jeżeli prezes ZNP oświadcza, że strajk będzie w trakcie egzaminów, to trudno to uznać za gest dobrej woli. Po drugie, do kompromisu potrzeba dwóch stron. Chciałem podkreślić, że w czasie tych rozmów, które toczyły się od stycznia i w ostatnim okresie, rząd zgodził się na przyspieszenie podwyżki, na dodatkową podwyżkę, na 300 zł dla nauczyciela dyplomowanego, na wycofanie się ze zmian dotyczących oceny pracy nauczycieli i długości ścieżki awansu zawodowego. To były ogromne ustępstwa, natomiast ze strony związków zawodowych dwóch central był tylko jeden postulat, 1000 zł, tylko bardzo różnie opakowany. To znaczy raz od kwoty bazowej z jednego miesiąca, raz z innego, dalej jako 30%, ale cały czas był to ten sam 1000 zł, tylko sprzedawany opinii publicznej inaczej. Jak powiedziałem, do zawarcia kompromisu potrzeba dwóch stron i dobrej woli.
Czyli tylko, tylko pieniądze determinowały te dwa związki? Tam nie było mowy o innych sprawach?
Znaczy ten postulat, który ostatecznie został przedstawiony po pierwszym spotkaniu w dialogu, tym, które się odbywało z panią premier Szydło, on został przedstawiony właśnie w ten sposób, jako postulat ze sporów zbiorowych, czyli inaczej mówiąc 1000 zł dla każdego nauczyciela i 1000 zł dla pracownika administracji i obsługi. I tak obie te centrale prowadziły rozmowy, poza jednym, że wycofały się z postulatu dotyczącego pracowników administracji i obsługi, a dorzuciły w trakcie negocjacji postulat wypłaty dodatku za staż, można powiedzieć, w nieskończoność, czy inaczej mówiąc powyżej 20%.
To strajk polityczny?
Trudno mi powiedzieć, czy to jest strajk polityczny. Towarzyszą temu także emocje polityczne, które są formułowane na zewnątrz. No jeżeli przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej w Warszawie na prośbę o to, żeby apelować do nauczycieli, aby nie prowadzili strajku, albo zawiesili go, albo umożliwili przeprowadzenie egzaminów, mówi, że zachęca nauczycieli do walki o swoje prawa.
Kto tak
prawa.
Mówił?
No, wczoraj w telewizji jeden z radnych Platformy Obywatelskiej. To budzi to niepokój, tak? No, przede wszystkim powinniśmy się skoncentrować na uczniach, na dzieciach.
A jakie informacje płyną z Polski do pana? Jak ten strajk jest odbierany?
Znaczy, też proszę zauważyć, tak, że mamy pewne emocje i to jakby nie ukrywamy, czy pokazujemy po prostu, jak to wygląda z punktu widzenia tych danych, które spływają do kuratorów oświaty. On koncentruje się przede wszystkim w dużych miastach, natomiast ja naprawdę, jak słuchałem wczoraj w radiu, pani minister byłej z Platformy Obywatelskiej, Szumilas, która raczej jakby z takim pewnym rozczarowaniem, czy oburzeniem mówiła, te małe wiejskie szkoły, które właśnie pracują i w których strajku nie było, no to też mamy pewien taki
to
podział.
To widać, że właśnie strajkują duże miasta?
To jest widoczne i to po prostu widać. Łódź na przykład, Warszawa, Białystok, tam faktycznie mamy do czynienia z takim dużym zasięgiem tego strajku, ale też chciałem powiedzieć, że duże miasta to nie jest cała Polska, tak? Że oprócz dużych miast jest także reszta kraju i tam w wielu szkołach po prostu normalnie odbywały się zajęcia.
Co pan chce powiedzieć rodzicom?
Chciałem powiedzieć rodzicom, że jeżeli chodzi o działania rządu, to zrobiono wszystko, co jest możliwe. Dokonano olbrzymich ustępstw i równocześnie zapewniono bardzo duże podwyżki nauczycielom. Natomiast zrobimy też wszystko, aby egzaminy odbyły się w terminie i w normalnych warunkach.
A co pan chce powiedzieć panu Broniarzowi?
Ja go zapraszam do tego, żeby realnie spojrzał na system polskiej oświaty i nie forsował na siłę działań, które mogą zaszkodzić uczniom.
Mówił pan Maciej Kopeć, wiceminister edukacji. Bardzo dziękuję za wizytę w poranku. A my teraz przeniesiemy się na chwilę do Francji. Godzina 8:40, słuchają państwo Poranka Wnet, a my dzisiaj będziemy także rozmawiać o tym, co się dzieje w Izraelu, bo tam są przedterminowe wybory. Przy telefonniej jest pan Jarosław Papis. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, opowiedzmy o tym, jak sytuacja wygląda w Izraelu, bo dzisiaj przedterminowe wybory, miały się one odbyć w listopadzie, jednak Knesset uznał, że dzisiejsza data będzie lepsza. No właśnie, lepsza dla kogo?
No lepsza dla Izraelczyków, bo wygrywa demokracja. A dzisiaj święto państwowe, no, wolny dzień. Tylko 6 milionów Izraelczyków odda. Znaczy, to jest
Halo, halo.
Tak.
Teraz lepiej, bo chwilę się nie słyszeliśmy.
blisko 6 milionów Izraelczyków jest uprawnionych do głosowania, znaczna część oddać dzisiaj swoje głosy. Jutro poznamy zwycięzcę i skład Knesetu.
Kto jest głównym graczem tych wyborów? Wiemy, że oczywiście obecny premier Benjamin Netanyahu, a kto jest jego głównym rywalem?
No, głównym rywalem jest pan generał Benny Gantz. To taka nowa siła na scenie izraelskiej, sojusz Kahol Lavan, sojusz niebiesko-białych, partii centrolewicowej. I to jest główny rywal Netanyahu.
A jak nastroje w samym Izraelu?
W Izraelu nastroje są... jest dużo emocji wokół tych wyborów, bo jest to też plebiscyt, tak mi się wydaje, że jest to plebiscyt za albo przeciw Netanyahu. A dosyć duże poparcie. Są też sondaże, które dają Kahol Lavan, temu sojuszowi generała Gantza, dają zwycięstwo w wyborach. Natomiast w Izraelu jest tak, że zwycięzca nie tworzy, nie musi tworzyć rząd, tak? Prezydent może wskazać kandydata, osobę, która będzie ten rząd tworzyła, nawet partii, która nie wygrała, ale która ma zdolność koalicji. Ponieważ w Izraelu dzisiaj startuje blisko, chyba jest około 40 list zarejestrowanych, a w Izraelu głosuje się na partie polityczne, nie na kandydatów. Liczy się tak naprawdę chyba 12-13 list i to spośród nich, a pan prezydent wskaże tego, który będzie tworzył koalicję. Tutaj największe szanse ma Likud i Benjamin Netanyahu.
A jeżeli chodzi o te sprawy związane z korupcją obecnego premiera, czy to jest temat tej kampanii, czy to jest temat, który już odszedł gdzieś w niepamięć?
Jest cały czas. Może on nie jest dziś najważniejszy, ale on jest cały czas z tyłu. Głowy każdy to ma. Stąd też ten lewisty. Wielu ludzi ze środowisk lewicowych głosuje przeciwko Likudowi i przeciwko Netanyahu, właśnie mając na uwadze te zarzuty korupcyjne i te 10 lat jego rządów, którymi są trochę zmęczeni.
To jaka jest stawka tych wyborów? Co jest, co za tym przemawia?
Stawką tych wyborów jest przyszłość Izraela. Czy będzie to kierunek Likudu, będzie to kierunek prawicy izraelskiej, a która Likud musi zawrzeć sojusz wyborczy i powyborczy z partiami skrajnej prawicy, z partiami religijnymi, z partią Szas, Zjednoczony Judaistyczny Tory, Żydowski Dom, Nasz Dom Izrael. To są partie dosyć skrajne, bardzo religijne i duża część Izraelczyków chce dziś państwa świeckiego, bardziej. Oni będą głosowali na blok Kahol Lavan. Tak myślę, tak to się będzie działo.
Czy temat Polski jest w ogóle obecny w kampanii wyborczej w Izraelu?
W ogóle nie występuje. Nie ma tematu Polski.
A z kolei relacje z potęgami światowymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny, pojawia się?
Pojawia się w tym kontekście, że i generał Gantz, i Netanyahu będą w ramach tych sojuszy dalej funkcjonować. Stanami Zjednoczonymi i z Rosją. A to są bardzo ważni partnerzy dla Izraela. Tu się pod tym kątem nic nie zmieni. Wyróżnia te dwie partie, te dwa bloki, na pewno stosunek do rozwiązania problemu arabskiego. Tutaj środowisko lewicy, Rauhans jest zdecydowanie za zliberalizowaniem sankcji z boku efektu. Natomiast partie prawicowe zdecydowanie za utrzymaniem albo za odpoczynkiem. A to je wyróżnia. A później dochodzą kwestie światopoglądowe, takie życie w Izraelu. Kahol Lavan stawia co jest rzeczą niewyobrażalną. Ale te środowiska tak to.
Mówił pan Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury. Bardzo dziękuję.
Fundacja Hatikwa.
Tak, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A my, drodzy państwo, dzisiaj posłuchamy też utworu Andrzeja Nowaka i przy okazji składamy mu najlepsze życzenia urodzinowe. Andrzej Nowak i Złe Psy.